sousedsku. W audycji Po Sąsiedzku wita Sławomir Sawczuk. Dziś powiemy o jubileuszu ważnej dla mniejszościowych społeczności Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która obchodzi 15-lecie działalności. Będzie także o projekcie i wystawie na tatarskim szlaku, która obecnie prezentowana jest w Suchowoli, a także o bibliotece imienia księdza Grzegorza Sosny, która działa przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach. Na zakończenie udamy się na warsztaty tradycyjnych pieśni, które odbyły się w skansenie Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią. A rozpoczynamy od wydarzeń sprzed 15 lat. We wrześniu 2005 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jej powołanie do życia było realizacją zapisów uchwalonej kilka miesięcy wcześniej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Jak mówi współprzewodniczący komisji Grzegorz Kuprianowicz, jej formuła jest oryginalnym polskim wkładem w międzynarodowym systemie ochrony praw mniejszości. Komisja jest organem wyjątkowym w skali światowej, gdyż zasiadają w niej na równych prawach przedstawiciele mniejszości oraz rządu.
W praktyce światowej są różne modele kształtowania stosunków między państwem a mniejszościami narodowymi, także w kontekście formy wzajemnych kontaktów między mniejszością a państwem, w którym one zamieszkują, a ściślej administracją państwową, bo przecież mniejszości są integralną częścią społeczeństwa państwa, którego są obywatelami. Są różne tutaj formy. Ta polska forma, czyli Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, jest dość wyjątkową, ponieważ w innych krajach akurat takiej formuły nie znaleziono. Są inne formuły, na przykład organy przedstawicielskie. Są kraje, gdzie mniejszości mają możliwość zasiadania w parlamencie. Są też kraje, w których po prostu powstają komisje państwowo-mniejszościowe, w których także zasiadają przedstawiciele mniejszości na różnych zasadach. Natomiast Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, która powstała w Polsce 15 lat temu, jest czymś wyjątkowym, ponieważ ona zakłada, że członkami komisji są przedstawiciele rządu, różnych ministerstw czy instytucji państwowych, w których gestii są różne aspekty problematyki mniejszościowej, a z drugiej strony przedstawiciele wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, czyli Kaszubów.
Jaką rolę ma spełniać komisję? Jakie tematy najczęściej, jakie problemy są poruszane na posiedzeniach?
Komisja powstała w wyniku decyzji parlamentu. W styczniu 2005 roku została przyjęta ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w zapisach której znalazł się zapis o tym, że tworzy się Komisję Wspólną Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa Rady Ministrów. Tak więc z tego wynika, jakie są zadania komisji. Komisja ma na celu wyrażanie opinii w różnych kwestiach dotyczących realizacji praw i potrzeb mniejszości oraz sposobu realizacji tych praw przez instytucje publiczne oraz formułowanie propozycji w zakresie działań zmierzających do zapewnienia realizacji praw mniejszości. Wreszcie opiniowanie różnych programów państwowych, projektów aktów prawnych dotyczących mniejszości, czy też zasad podziału środków publicznych przeznaczonych w budżecie państwa na życie kulturalne mniejszości narodowych i etnicznych, ale także oczywiście podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób należących do mniejszości. I to jest ten zakres, który określa dla komisji ustawa i w praktyce komisja ma więc charakter organu, gdzie mniejszości mają możliwość wyrażenia swojej opinii, a jednocześnie jest możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy między przedstawicielami rządu, władz i mniejszości. Na tym polega unikalność komisji, że w zasadzie nie powinien to być monolog, tylko właśnie dialog, gdzie dwie strony rozmawiają, wyjaśniają wątpliwości, przedstawiają swoje racje i słyszą głos drugiej strony, a w przypadku mniejszości jest to bardzo ważne, ponieważ ten system wyborczy, który obecnie istnieje, powoduje, że de facto mniejszości mają bardzo nieliczną reprezentację parlamentarną. W zasadzie tylko jedna mniejszość jest w stanie bezpośrednio zdobyć mandat do parlamentu, natomiast pozostałe mniejszości mogą być obecne w parlamencie jedynie angażując się w działalność którejś z partii politycznych, co powoduje, że na tym najwyższym centralnym szczeblu mniejszości nie mają swoich przedstawicieli i właśnie tą rolę spełnia Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a ściślej strona mniejszościowa tej komisji, która też podejmuje różnorakie działania mające właśnie na celu przedstawienie punktu widzenia perspektywy mniejszości na kwestie istotne dla ich funkcjonowania w państwie.
A na ile jakby ten głos jest właśnie słyszany z tej drugiej
drugiej strony rządowej, to znaczy ile spraw takich, o których mówicie, da się później konkretnie załatwić?
Z tym bywa bardzo różnie. Wszystko zależy od tego, na ile przedstawiciele rządu, na ile urzędnicy państwowi poważnie potraktują to, o czym mówią przedstawiciele mniejszości, czy dostrzegą te realne problemy, które podnoszą mniejszości. Bywa z tym oczywiście różnie. Były sytuacje, w których udawało się w wyniku prac komisji pewne kwestie poprawić, zmienić. Urzędnicy państwowi dzięki właśnie funkcjonowaniu komisji, pracy komisji zrozumieli pewne kwestie i udało się je rozwiązać, aby sprawniej funkcjonowały instytucje państwa właśnie w tym zakresie. Natomiast były też kwestie, jest też wiele kwestii, które pozostały nierozwiązane, o których dyskutuje się już niemalże od tych 15 lat i które nadal oczekują na rozwiązanie, gdyż nie ma zrozumienia ważności tych problemów, na ile istotne są one dla mniejszości.
Mówił współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Grzegorz Kuprianowicz. 71. jubileuszowe posiedzenie komisji odbyło się na początku października w Warszawie.
Ja baczył naokoło kamienia i kwity, miasta i wokzale, i słońce i śnieg. Ja budu czekać, ja budu chodzić i baczyć znowu. Znowu do niech, ja idę do domu, do ciebie do domu, te oczy znajomi i zawsze rodzi. Ja idę do domu, do ciebie do domu, jaki żwany dobi, czy noc i dni. Буває, коли я не можу піднятися далі в полоні укол, але відчуваю невидима сила, мене піднімає знову і знову. Я їду додому, до тебе додому.
Na tatarskim szlaku to tytuł wystawy, którą można oglądać w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli. Wystawa powstała w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w ubiegłym roku przez Fundację Ośrodka Karta i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie, dokumenty i pamiątki. O projekcie mówi Mariusz Bieciuk z Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku.
Głównym inicjatorem była Fundacja Ośrodka Karta podczas ich wystawy, która była pokazywana w Białymstoku w 2018 roku. To była wystawa z okazji rocznicy odzyskania niepodległości. Spotkaliśmy się z przedstawicielami Ośrodka Karta i z przedstawicielami Muzułmańskiego Związku Religijnego. Wtedy był taki pierwszy kontakt i z tego później z inicjatywy Fundacji Ośrodka Karta ruszył projekt dokumentacyjny na tatarskim szlaku. W 2019 roku wspólnie na Podlasiu zebraliśmy relacje 32 osób, około 200 zdigitalizowaliśmy dokumentów, fotografii, różnych dokumentów archiwalnych i z tego materiału później powstała wystawa. Także projekt powstawał dość długo i jego takim w sumie najważniejszym założeniem było zdokumentowanie mniejszości tatarskiej na Podlasiu, zachowanie tego, jak to w tej chwili ta mniejszość wygląda, jak wyglądało życie tych osób, bo to były wywiady narracyjno biograficzne o całym życiu, a nie tylko o tatarskości. I z tego później stworzyliśmy wystawę właśnie wynikającą wprost z tych wywiadów.
Jaki obraz tej mniejszości się wyłania z tego, co zapisaliście? No bo dziś w Polsce jest to przeważnie traktowane jako taka egzotyka. To jest egzotyka, czy raczej ta społeczność już wtopiła się w to otoczenie?
Z tych wywiadów też wydaje mi się, że to wynika, że społeczność tatarska dość dobrze poradziła z takim nie do końca rozpuszczeniem właśnie w społeczności, że udało im się, bo oni się bardzo czują Polakami i od wielu pokoleń tymi Polakami są, to trzeba zaznaczyć, ale też bardzo wyraźnie zaznaczają swoją odrębność, której głównym filarem jest religia, ale też pewne podejście może do życia, do związków z tą małą ojczyzną, ze swoją tożsamością. Tak? Tutaj ta tatarskość jest bardzo ważna, to, że oni są Tatarami. I bardzo ciekawa jest historia tej grupy, stąd tytuł projektu też Na tatarskim szlaku, ponieważ na swój sposób jest to grupa, która jest cały czas na szlaku. My skupiliśmy się na takiej historii dwudziestowiecznej z tego względu, że jest to ten okres, gdzie możemy sięgnąć pamięcią. Opieraliśmy się na wspomnieniach ludzi żyjących obecnie, więc skupiliśmy się na tym, co pamiętają oni i co pamiętają o swoich rodzicach. I tutaj też bardzo wyraźnie zaznaczali te migracje z Kresów Wschodnich, które zostały utracone po II wojnie światowej, na ziemię odzyskane, które zyskaliśmy kosztem Niemiec i potem powrót właśnie na Podlasie. To jest tak jakby dość charakterystyczne w tej grupie. Oczywiście nie dotyczy każdej jednostki, ale to też można na wystawie prześledzić właśnie tą migrację, ten szlak tatarski i dowiedzieć się, czemu wrócili właśnie tutaj.
Głównym filarem jest religia, a czy są jakieś takie inne wyznaczniki, zachowana obrzędowość jakaś, która by właśnie wskazywała na tą odrębność?
Są obrzędy, oczywiście one wynikają w dużej mierze właśnie z religii, to jest obchodzenie świąt muzułmańskich, ale też wiadomo, że nie zawsze skutecznie, tak jak wydaje, że nie zawsze te religijne dogmaty są przestrzeganie skuteczne, ale większość muzułmanów stara się nie jeść wieprzowiny, nie spożywać alkoholu, trzymać się tych postów jałóżny, tych zasad, które były. Bardzo ważna jest, i to często widać w tym, czym zajmują się Tatarzy, praca dla społeczności. Oni wcześniej to były bardzo silne tradycje wojskowe, w obecnych czasach na szczęście nie jest to aż tak potrzebne, więc często są to osoby, które angażują się w różne działania na rzecz społeczności, czy to swojej, czy innej, czy poprzez, nie wiem, pomoc Tatarom krymskim, sprzątanie mizarów czy kirkutów. Także nie ograniczają się też tylko do swojej grupy, ale wiadomo, że tutaj też bardzo ważne widać, że jest jakby trzymanie tej społeczności blisko siebie, bardzo tej grupy na tym zależy i wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze, tak? Że to jest właśnie coś, co wyróżnia trochę tą grupę, że starają się trzymać blisko siebie.
Kwestia językowa, język nie został zachowany. Tatarzy w Morzu Polskim mówią po polsku, w Morzu Białoruskim, na przykład gwarą białoruską, na Litwie po litewsku.
Język tatarski jako taki nie został zachowany. Były i myślę, że cały czas są jakby podejmowane próby odtworzenia go, ale generalnie stąd też już w obecnych czasach takie te dopowiedzenia, że Tatarzy polscy, białoruscy, litewscy głównie porozumiewają się językiem polskim. Wiele osób jeszcze czyta po arabsku czy Koran, czy inne księgi modlitewne. No językiem obrzędowym jest arabski, więc tutaj ten język też jest znany, no nie powszechnie, ale są osoby, które się nim porozumiewają, jest nauka tego języka, także tutaj jest też dbane o to od tej strony, no i ja mam nadzieję, że ten język tatarski kiedyś w przyszłości uda się odtworzyć, bo na pewno byłoby to bardzo cenne dla zachowania też takiej naszej wielokulturowości i tego, jak się różnimy wewnątrz siebie.
Jeszcze tak zapytam na koniec, czy w trakcie tych poszukiwań jakieś takie perełki, coś, co pana zaskoczyło, jakieś takie artefakty, które pan odkrył osobiście?
Wspomnień było bardzo dużo ciekawych. To, na co ja bardzo zwróciłem uwagę, to jest to, o czym często gdzieś tam ginie, jakby to przesunięcie granic po II wojnie światowej, granic Polski na zachód, że to nie było tak, że my utraciliśmy jakąś część, tylko też no, z drugiej strony jakąś część zyskaliśmy, a to jest właśnie grupa, która jakby została przeniesiona ze wschodu na zachód Polski, bo to nie były takie przesiedlenia z własnej woli, to nie były przeprowadzki, oni w zasadzie nie mieli często wyjścia, stawali przed trudnym wyborem właśnie, czy zostać Białorusinami, czy jednak pozostać Polakami, zostawić tą całą ojcowiznę, wrócić w nieznane. I ta podróż, która często trwała tygodniami, z żywym inwentarzem razem, więc to zwróciło bardzo moją uwagę. A z takich artefaktów no, udało się. Na wystawie w Białymstoku było pokazanych kilka rzeczy, które dostaliśmy do osób prywatnych, czyli Koran przywieziony z Niekraszcząc, czy właśnie żeton tożsamości, popularnie zwany nieśmiertelnikiem z takiej cichej mobilizacji przed II wojną światową Bronisława Konopackiego z oznaczeniem na tym nieśmiertelniku wyznania, że było mahometańskie. Czy karty repatriacyjne były też pokazane. Teraz w Suchowoli już jakby tych artefaktów nie będzie, ale w Suchowoli też jest liczna społeczność tatarska, więc myślę, że też będą ciekawe rzeczy do zobaczenia.
O projekcie Na tatarskim szlaku mówił Mariusz Bieciuk z Centrum imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku. A wystawę w Centrum Trzech Kultur w Suchowoli można oglądać do 6 listopada. po sąsiedzku. Od prawie 5 lat przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach istnieje biblioteka imienia ojca Grzegorza Sosny, nieżyjącego polskiego duchownego prawosławnego, publicysty i historyka. Biblioteka to czytelnia i mała izba pamięci poświęcona zasłużonemu dla regionu i cerkwi duchownemu, mówi Doroteusz Fionik z Muzeum w Studziwodach.
Część zbiorów swoich bibliotecznych ojciec Grzegorz Sosna sukcesywnie przekazywał do naszego Muzeum w Studziwodach już przez dobrych kilka lat przed swoim odejściem, a przez prawie 30 lat współpracowaliśmy razem z ojcem Grzegorzem przy badaniach historycznych naszych małych ojczyzn, i które zaowocowały wydaniem około 10 książek, monografii różnych miejscowości, różnych parafii. I tak pomyślałem, że najlepszym właśnie takim upamiętnieniem tutaj u nas w Studziwodach, miejscu ważnym też dla ojca Grzegorza, to będzie powołanie do życia biblioteki jego imienia. Biblioteka imienia ojca Grzegorza Sosny przy Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach to nie jest tylko biblioteka, sam księgozbiór ojca Grzegorza. To są pamiątki po nim, w tym i szata liturgiczna. To jest maszyna do pisania, na której on pisał. To są teczki z roboczymi materiałami, z fiszkami, które on wykorzystywał do pisania potem swoich bibliografii. To są też biblioteczne takie zespoły innych osób, bo mamy też trochę książek z biblioteki Jarosława Kostycewicza, mamy trochę książek z biblioteki profesora Bazylego Białokozowicza, wchodzą inne, czyli podstawa to jest księgozbiór ojca Grzegorza Sosny i jeszcze te podksięgozbiory innych osób, które do nas tutaj trafiły i trafiają nadal. I to jest przede wszystkim miejsce, gdzie każdy odwiedzający nasze muzeum w Studziwodach może poznać postać ojca Grzegorza, jego dorobek, zapytać się nawet, kim on był, bo nie wszyscy znają, tak? I z tych książek korzystają goście naszego muzeum. To jest raczej biblioteka czytelnia. Jest historia regionu, jest teologia, historia kościoła, historia cerkwi, wydawnictwa takie dawne, XIX-wieczne i współczesne. No różnorodność jest z zakresu historii, kultury Białorusi, białoruskiej historii, kultury, spory zbiór ksiąg.
Gazety, czasopisma.
Ojciec Grzegorz był bardzo skrupulatnym kolekcjonerem wszystkich regionalnych wydawnictw. On kompletował na przykład wszystkie gminne takie gazety, czasopisma typu Głos Narewki, Głos Siemiaty, Grudeckie Nowiny i tak dalej. To mamy wszystkie komplety od początku wydawania tych gazet. Może nawet nie wszystkie numery się zachowały tam, gdzie one wychodziły, te pisma, efemerydy często. Mamy na przykład komplety grodzieńskich i eparchialnych wiadomości z początku XX wieku. Teraz to dostępne jest w internecie, ale kiedyś to tylko w wersji papierowej można było to znaleźć w archiwach albo w bardzo takich ważnych bibliotekach, takie wydawnictwa. I przede wszystkim jest to takie ważne, że dalej jeszcze jesteśmy w kontakcie z wdową po ojcu Grzegorzu, z matuszką Antoniną, która nadal jeszcze opracowuje, ukazało się nie tak dawno drugie wydanie katalogu duchowieństwa, 1000-stronicowej pracy ojca Grzegorza, matuszka właśnie to uzupełniła, wydała po raz drugi. I to dzieło, które tutaj my robimy, wydawanie Bielskiego Gościńca, półrocznika, wydawanie monografii miejscowości, teraz pracujemy na przykład nad wydaniem 2 książek o 2 wsiach podlaskich, o Widowie i o Gregorowcach, różnych autorów. My jako wydawca na Muzeum Studziwodach. I to jest kontynuacja dzieła ojca Grzegorza. Organizacja prologów, Dni Kultury i Piśmiennictwa Słowiańskiego poświęconych też pamięci ojca Grzegorza. Konferencje. W taki sposób my kontynuujemy jego ideę, jego misję. Bo on nauczył wielu bezinteresownie i teraz my powinniśmy jakby tym odpłacać dla innych.
Mówił Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach, a za chwilę udamy się do skansenu w Koźlikach. Pieśni zastolne, żartobliwe i przyśpiewki królowały na ostatnim z cyklu warsztatów tradycyjnych podlaskich pieśni, które zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Skansenu w Koźlikach. Tym razem w nadnarwiańskiej zagrodzie można było nauczyć się utworów z repertuaru grupy śpiewaczej z Dobrowody.
Różowe cwiety, wsio prynosy, pijadą.
Kończymy Projektanci w Kłuni, który zakładał organizację 3 warsztatów śpiewu.
Organizator warsztatów Julita Charytoniuk.
Były to warsztaty śpiewu z paniami z Gorodziska, z paniami z Malinnik i z paniami z Dobrowody. Wszystkie się odbyły od sierpnia do października. Wszystkie dotyczyły pieśni lokalnych, czyli śpiewaliśmy w lokalnej gwarze i na głosy najczęściej. Dużo uczestników wzięło udział, oczywiście tyle, ile można było w tym roku. Ale wszystkie warsztaty w zasadzie odbyły się albo na świeżym powietrzu, albo w takiej przestrzeni, gdzie dało się usiąść w pewnych odległościach. Też w ramach tego projektu odbyła się tutaj potańcówka. Tańci w Kłuni, czyli potańcówka w stodole. Jak ktoś nie wie, co to Kłunia, to jest stodoła. Rozdawaliśmy też wtedy nagrody w ramach konkursu Rozgłos, który w tym roku zrobiliśmy w wersji internetowej, tylko online'owej, bo wiadomo, trochę baliśmy się spotkać w większym gronie, więc ludzie wysyłali zgłoszenia na ten konkurs, nagrywali piosenki, po prostu wysyłali nam przez internet. Kończymy ten projekt i mamy nadzieję, że w przyszłości też jeszcze uda się podobne warsztaty organizować, bo jest duże zainteresowanie i co ciekawe, są osoby, które w miarę stale przyjeżdżają, a są takie, które się skądś pojawiły i jak już raz przyjadą, to potem się dopytują, kiedy następne warsztaty. Są tacy, którzy na przykład najchętniej jeździliby do konkretnej wsi, bo mają jakieś po prostu, nie wiem, może im się po prostu te pieśni najbardziej podobają, albo same śpiewaczki, po prostu się zaprzyjaźniają z tymi osobami, a są tacy, którzy po prostu chcą się uczyć jak najwięcej i bardzo ich interesuje właśnie wielogłos i to śpiewanie no, w lokalnym języku, czyli nie po polsku, a w, na przykład w gwarze ukraińskiej, czy w gwarze powiedzmy tutejszej.
Śpiewam w zespole Dobryna i zawsze interesowały mnie takie warsztaty tego typu.
Aleksandra Iwaniuk.
Bo i sama staram się organizować takie warsztaty. Już organizowałam w Skansenie Koźlikach z zespołem Dobryna, ale wcześniej już brałam udział, już tak od kilku lat interesuję się. Jak już widzę jakieś wydarzenie, to staram się brać udział, dlatego że to jest bardzo cenne, bo już coraz mniej jest tych śpiewaczek u nas na naszych terenach, nie tylko na naszych i trzeba korzystać z tego, co jeszcze mamy i że mamy taką możliwość. Trzeba się cieszyć, że mamy taką możliwość, żeby zebrać jak najwięcej tego repertuaru, bo to jest bardzo cenna rzecz, bo później zostaną nam śpiewniki, ale ze śpiewniku nie zawsze dowiemy się, czy ta melodia była taka naprawdę, bo to dużo się zmienia, a jak na żywo widzimy taką panią śpiewającą, która od korzeni zna tą tradycję, to jest to naprawdę cenne i to się przydaje później, no nie tylko do śpiewania w zespole, ale też dla samych ludzi, żeby ta tradycja nie zaginęła.
Tak było na warsztatach pieśni dobrowodzkich w Skansenie Zagrodzie w Koźlikach nad Narwią. To był także ostatni temat dzisiejszej audycji Po Sąsiedzku. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Sławomir Sawczuk, a już za chwilę kolejne spotkanie z problematką mniejszości narodowych i wielokulturowości regionu i audycje w języku ukraińskim oraz białoruskim.
б было пана, я б слово мало, все воротеньки пора.